James Joyce, Ulysses. Taśma 13, ścieżka 1. Z Allende Foods, z ocienionych drzwi winiarni Kavanagha, John Wise Nolan uśmiechnął się z niedostrzeżonym chłodem w kierunku lorda generalna namiestnika i generalnego gubernatora Irlandii. Najczcigodniejszy William Humble, hrabia Dudley, kawaler Wielkiego Krzyża Orderu Wiktorii, minął tykające przez cały czas zegarki Mickey Andersona oraz woskowe wytwornie ubrane rumianolice manekiny Henry'ego i Jamesa, dżentelmena Henry'ego, Dernier Cree Jamesa. Naprzeciw Dame Gate nadjeżdżającemu orszakowi przyglądali się Tom Rochford i Nosey Flynn. Tom Rochford, dostrzegłszy, że wzrok Lady Dudley spoczywa na nim, wysunął szybko kciuki z kieszonek wiśniowej kamizelki i uchylił czapki. Czarująca subrette, wielka Mary Kendall, o wypacykowanych policzkach i uniesionej spódnicy, uśmiechnęła się na wypacykowanym uśmiechem ze swego plakatu ku Williamowi Humble, hrabiemu Dudley, i ku podpułkownikowi H.G. Hazeltine, a także ku czcigodnemu Geraldowi Ward, adiutantowi na służbie. Z okna ZPD Buck Mulligan wesoło i Heinz poważnie spoglądali na wicekrólewski ekwipaż ponad plecami stłoczonych gości pochylonych ciekawie nad szachownicą, na którą John Howard Parnell patrzył w skupieniu. Na Fawns Street Dilly Dedalus, unosząc wzrok znad francuskiego elementarza Chardenala, dostrzegła podpięte firanki i szprychy wirujące w blasku. John Henry Menton, wypełniający sobą wejście do izby handlowej, gapił się rybimi, rozszerzonymi winem oczyma, trzymając w grubej lewej dłoni, choć nie czuł tego, gruby złoty zegarek o sprężynowej kopercie, na który nie spoglądał. Tam, gdzie zawisła w powietrzu przednia noga konia króla Wilusia, pani Bryn wyrwała swego śpieszącego się męża spod kopyt prowadzących koni. Wyjaśniła mu, krzycząc mu do ucha. Zrozumiawszy, przycisnął księgi do lewej piersi i pozdrowił drugi powóz. Czcigodny Gerald Ward, adiutant na służbie, mile zdumiony, odpowiedział pośpiesznie. Na rogu, obok Ponson Biego, udręczona biała flaszka H przystanęła, a cztery białe flaszki w wysokich białych kapeluszach przystanęły za nią, podczas gdy prowadzące konie i pojazdy przejechały korowodem. Przy składzie instrumentów muzycznych pigota pan Dennis J. Margini, profesor tańca, etc., kroczący poważnie w wesołym stroju, został wyminięty przez wicekróla i niezauważony. Wzdłuż rektorskiego muru nadchodził tanecznie bujny bojlan, a jego brązowy bucik i skarpetka w błękitny rzucik stąpały w takt piosenki Moja miła jest dziewczyną z Yorkshire. Bujny bojlan zaprezentował przednim nogom koni i błękitnym liberiom forysiu błękitny krawat, szerokoskrzydły słomkowy kapelusz przekrzywiony łobuzersko na bakier oraz jasnogranatowy garnitur. Jego dłonie w kieszeniach żakietu zapomniały o pozdrowieniu, lecz ofiarował trzem damom bezczelny podziw swych oczu i kwiat czerwony, który trzymał w ustach. Gdy jechali wzdłuż Nassau Street, jego ekscelencja zwrócił uwagę odkłaniającej się małżonki na program muzyczny, który wykonywano w parku uniwersyteckim. Mosiężne grzmienie i łoskot niewidocznych chłopców z pułku szkockiego biegły za orszakiem. Choć jest to dziewczyna z fabryki i nie chadza w szykownych strojach baraum, lecz mnie odurza ta z Yorkshire róża, mała róża z Yorkshire moja barabum. Po drugiej stronie muru, uczestniczący w ćwierćmilowym biegu z przeszkodami Green, Thrift, Patty, Cave, Jeffs, Murphy, Stevenson, Adderley, Hugard wystartowali kolejno. Krocząc obok hotelu Finns, Cashel, Boyle, O'Connor, Fitzmaurice, Tisdall, Farr wpatrywał się ponad karetami przez swój groźny monokl w głowę pana E.M. Solomonsa w oknie austro-węgierskiego wicekonsulatu. Głęboko w Leinster Street przy tylnym wejściu do Trinity, lojalny sluga królewski Hornblower dotknął swej myśliwskiej czapeczki. Gdy lśniące konie kursowały przez Marion Square, wyczekujący kawaler Patrick Aloysius Dignam zobaczył, że pozdrawiają pana w cylindrze, więc także uniósł nową czarną czapkę palcami zatłuszczonymi papierem od kotletów wieprzowych. Kołnierzyk znowu wyskoczył. Udający się na inaugurację dobroczynnego kiermaszu Mirrus na rzecz szpitala Mercera wicekról jechał wraz ze świtą w kierunku Lower Mount Street. Naprzeciw Broadbent minął ślepego wyrostka. Na Lower Mount Street pieszy przechodzień w brązowym McIntoshu, jedząc suchy chleb, przeciął szybko i bez szwanku drogę wicekróla. Na moście ponad kanałem królewskim pan Eugene Stratton, uśmiechając się pełnymi wargami z plakatu, zapraszał wszystkich przyjezdnych do dzielnicy Pembroke. Na rogu Headington Road dwie zapiaszczone kobiety z parasolką i torbą, w której klekotało 11 muszelek, znieruchomiały, aby spojrzeć z zadziwieniem na pana burmistrza z panią burmistrzową, ale bez złotego łańcucha. W alei Northumberland i w alei Lansdowne jego ekscelencja oddał skrupulatnie pozdrowienia nielicznym spacerującym mężczyznom, oddał pozdrowienia dwóm małym chłopcom w furtce ogrodu domu, o którym mówiono, że podziwiała go zmarła królowa, gdy odwiedziła stolicę Irlandii ze swym księciem małżonkiem w roku 1849, i oddał pozdrowienie krzepkim spodniom Almidano Artifoniego, nim połknęły je zamykające się drzwi. Brąz przy złocie słyszą podkowy stalą dźwięczące. Impertyn-tyn-tyn-tyn-tyn. Skrawki, odrywając skrawki z rogowaciałego paznokcia na kciuku skrawki. Obrzydliwe. I oto złoto rumieni się. Oschły pisku blusk. Blusk, blady blumw. Złote włosów pinakle. Róża igra na atlasie piersi z atlasu róża Kastylii. Trele, trele i Dolores. A kto to? Kto tam jest w złoto? Kto to? Litości brązu zawtórował dąg. I głos czysty, długi, rozedrgany. Wolno kona głos. Sidła miękkie słowo, lecz spójrz. Jasne gwiazdy gasną. O różo. Odpowiedź nut świergotliwych. Kastylia. Wstaje świt, brzęk, brzdęk, powozu brzęk, moneta bęc, zegar tyk, wyznanie, sony, mógłbym, klask podwiązki, nie opuszczę cię, mlask, la cloche, udo plask, wyznanie, rozgrzane, żegnaj kochanie, brzęk, brzdęk, blu, huk grzmiących akordów, gdy rozpłomienia miłość, bój, bój, bębenek, żagiel, szal faluje, żegluje wśród fal, stracone, drozda, gwist, wszystko już stracone, róg, rogu ryk, gdy ujrzał raz, ach, tętni, tak tętna grzmot, nuci, ach, wabi, przywabia, marto, przybądź, klip-klop, klip-klap, klapu klap. Dobry Boże, on nigdy nie słyszał w cwał. Głuchy, lysy pat uniósł nóż, gdy padł. Księżycem oświecone nocne wołanie, dal, dal. Jestem tak smutny, PS, tak samotnie rozkwitam. Posłuchaj, kolczasta, zimna, skręcona muszla. Stanął ci? Jedna dla drugiej pluski, bezgłośny ryk. Perły, gdy ona, rapsodię lista, iż, czy ty nie? O nie, 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 wierzyć. Lidlil, kukuryku, piw-paw, czarne, nisko brzmiące. Tak, Benie, tak. Zaczekam, aż poczekasz, hehe, zaczekam, aż he. Lecz zaczekaj, w ciemnych głębinach ziemi, złoża rudy. Na minę da minę, minęło runęło. Maleńkie drżące sploty jej panieńskich włosów. Amen. Zgrzytał z wściekłością w tył, w przód. W tył, chłodna, stercząca pałeczka. Brąz Lydia przy złotaminie. Przy brązie, przy złocie, w morsko-zielonym cieniu. Blum. Stary Blum. Ktoś tam stuk, ktoś tam puk, kukuryku, piw-paw. Módlcie się zań. Módlcie się, dobrzy ludzie. Jego reumatycznych palców trzask. Wielki Benaben, wielki Benben. Ostatnia róża lata Kastylii przekwitła tak mi smutno, samotnie. Wietrzyk zaświstał. Prawi mężowie. Lid, ker, kał, de i dol. Tak, tak, jako i wy. Wzniosą twe brzdęk swym brzdąg. O, gdzież brąz z bliska, gdzież złoto z dala, gdzież kopyta? Rprr, dzyń, dzyń. Wówczas nie wcześniej moje epitapfium zostanie na pfis. Skończyłem. Rozpoczynaj. Brąz przy złocie, głowa panny Dus przy głowie panny Kennedy, ponad firaneczkami barów Ormond, usłyszały przejeżdżające wicekrólewskie kopyta podzwaniającą stal. Czy to ona? Zapytała panna Kennedy. Panna Dus powiedziała tak. Siedzi przy Rex perłowo-szara i Odenil. Wyśmienity kontrast, powiedziała panna Kennedy. Gdy przejęta panna Dus powiedziała żywo, spójrz na tego faceta w cylindrze. Na kogo? Gdzie? Zapytało złoto jeszcze żywiej. W drugim powozie, powiedziały wilgotne wargi panny Dus, roześmiane w słońcu. Patrzy, przypilnuj, póki nie zobaczę. Pomknęła brązowa ku najdalszemu zakątkowi sali, rozpłaszczając twarz na szybie w aureoli przyspieszonego oddechu. Jej wilgotne warki zachichotały. Chyba kark skręci, tak się ogląda. Roześmiała się, o rany, czy mężczyźni to nie straszni idioci. Ze smutkiem. Panna Kennedy smutno i ociężale wysunęła się z jaskrawego blasku, zakładając niesforny włos za ucho. Smutno i ociężale, już nie złota, zaplotła, założyła włos. Smutno ułożyła ociężale złoty włos za zaokrągleniem ucha. Całą przyjemność to oni mają, powiedziała potem smutno. Blue kto przeszedł obok fajek Mulanga, niosąc na piersi słodycze grzechu, obok antyków Wajna, niosąc w pamięci słodkie, grzeszne słowa, obok zakurzonych, wyszczerbionych naczyń Karola dla Raula. Posługacz ich tych w barze, tych barmanek nadszedł. Dla nich, niedostrzegających go, uderzył o ladę tacą z klekocącą porcelaną i wasze herbaty, powiedział. Panna Kennedy dystyngowanie przeniosła tacę w dół na przewróconą skrzynkę po wodzie sodowej z dala od oczu nisko. O co chodzi? Głośno zapytał nieokrzesany posługacz. Zgadnij, odparła panna Dus, opuszczając swój punkt obserwacyjny. Pani bo co? Wyniosły brąz odpowiedział. Poskarżę się na ciebie, pani de Massy, jeżeli usłyszę jeszcze raz jakąś twoją bezczelną impertynencję. Impertyn-tyn-tyn-tyn-tyn ordynarnie prychnęła posługęba, wycofując się przed jej groźbą tam, skąd przyszła. Blum. Marszcząc się ku swemu kwiatowi, panna Dus powiedziała, nieznośny jest ten wyrostek. Jeżeli nie będzie się zachowywał, wytargam go tak za uszy, że będzie miał na jart długie. Wyśmienity kontrast, jak udany. Nie zwracaj uwagi, zauważyła panna Kennedy. Wlała herbatę do filiżanki i na powrót herbatę z filiżanki do imbryka. Skryły się za rafą lady, czekając na swych taboretach, przewróconych skrzynkach, czekając, aby herbaty naciągnęły. Wygładzały bluzki, obie z czarnej satyny, po 2 szylingi 9 pensów za jard, czekając, aby herbaty naciągnęły i po 2 szylingi 7. Tak, brąz z bliska przy złocie z dala, usłyszały stal z bliska, kopyta dzwoniące z dala i usłyszały stal kopyt, brzęk stali. Czy jestem strasznie opalona? Panna Brąz odsłoniła szyję. Nie, powiedziała panna Kennedy. Później to zbrązowieje. Czy próbowałaś boraksu z wodą laurową? Panna Dus na pół powstała, by ujrzeć z ukosa swą skórę w barowym lustrze, pokrytym pozłocistymi literami, pośród których migotały kielichy białego i czerwonego wina, a pomiędzy nimi muszla. A popatrz na moje ręce, powiedziała. Popróbuj gliceryną, powiedziała panna Kennedy. Żegnając się ze swą szyją i swymi dłońmi, panna Dus. Z tych rzeczy robi się tylko wysypka, odpowiedziała, siadając ponownie. Poprosiłam tego starego dziada Ubojda o coś na skórę. Panna Kennedy, nalewając zaparzoną już herbatę, skrzywiła się błagalnie. Oj, na miłość boską, nie przypominaj mi o nim. Ale zaczekaj, aż ci powiem, poprosiła panna Dus. Słodką herbatę panna Kennedy, gdy z mlekiem nalała, zatkała uszu dwoje oboje drobnymi paluszkami. Nie, przestań, zawołała. Nie będę słuchać, zawołała. Lecz Blum? Panna Dus burknęła głosem zatabaczonego staruszka. Dla pani co? Pytał on. Panna Kennedy odetkała uszy, aby usłyszeć, aby przemówić, lecz powiedziała, lecz błagała dalej. Nie każ mi o nim myśleć, bo zginę, ohydny stary Ramol, ten wieczór w Ancient Concert Rooms. Łyknęła niechętnie napój, gorącą herbatę, łyknęła słodką herbatę. Tak wyglądał, powiedziała panna Dus, przekrzywiając głęboko swą brązową głowę, rozdymając nozdrze. Ufa, ufa, ostry śmiech, upisk. Wydarł się z gardła panny Kennedy. Panna Dus hufnęła i chrząknęła nozdrzami, które zatrzepotały impertyntyn jak wrzask nagonki. O rany, zawołała panna Kennedy. Czy zapomnisz, kiedy to jego wyłupiaste oko? Panna Dus współzabrzmiała głębokim brązowym śmiechem, wołając: i twoje inne oko. Blu, czyje ciemne oko odczytało nazwisko Aarona Figsbera. Dlaczego zawsze myślę figi zbier? Myślę, że od zbierania fig. I hugonockie nazwisko Prospera Lore. Po najświętszych panienkach Bassiego przesunęły się ciemne oczy Bluma. Błękitno odziany, biały spód, przybliżcie się ku mnie. Wierzą, że jest bogiem albo boginią te dzisiaj. Nie mogłem dojrzeć. Ten facet, mówił student, później synem Dedalusa. To mógł być Maligan. Urodziwe wszystkie te dziewice. To ściąga tych świntuchów jej białość. Oczy jego przesunęły się. Słodycze grzechu, słodkie są słodycze grzechu. W kaskadach chichotu młode, złoto-brązowe głosy połączone Dus i Kennedy, twoje inne oko. Odrzuciły młode głowy do tyłu. Brąz, chicho-złoto, by wyswobodzić śmiech, piszcząc twoje inne, dając sobie znaki, wysokie, przenikliwe tony. Ach, dyszą, wzdychają, wzdychają. Ach, ich uciecha, wyczerpawszy się, zamarła. Panna Kennedy znowu uniosła filiżankę ku wargom, wypiła łyk i zachichotała. Panna Dus, pochylając się ponownie nad tacą, znów zmarszczyła nos i zaczęła przewracać zaokrąglonymi śmiesznie oczyma. Znów Kenny chichocze, pochylając swe jasne włosy w pinakle, ukazując szylkretowy grzebień nad karkiem, wyprychnęła z ust herbatę, dławiąc się herbatą i śmiechem, kaszląc i dławiąc się, wolając. O, tłuste oczy, pomyśl być żoną takiego człowieka, zawołała z tą odrobiną brody. Dus dała upust wspaniałemu wrzaskowi, dojrzałemu wrzaskowi dojrzałej kobiecości, radości, uciechy, oburzenia. Poślubić ten tłusty nos, wrzasnęła. Wysoko, nisko, śmiejąc się brąz i złoto, zmuszały jedna drugą do kaskady po kaskadzie, dzwoniąc kolejno złoto, brąz, brąz, złoto, wysoko, nisko, śmiech i znów śmiech, i znów śmiech. Tłusty nos, wyczerpane, bez tchu, drżące głowy, oparły ten w pinaklach wysokich obok lśniąco-grzebiennej na krawędzi lady. Zarumienione, och, dyszące, spocone, och, bez tchu. Zaślubione Blumowi, tłusto-usto Blumowi. O święci pańscy, powiedziała panna Dus, westchnąwszy nad swoją igrającą różą. Po co się tyle śmiałam, jestem cała mokra. Och, panno Dus, zaprotestowała panna Kennedy, ty obrzydliwe stworzenie. I oto rumieni się bardziej, ty obrzydliwe, bardziej złociście. Obok biur Cantwella tłustousty Blum przeszedł powoli obok dziewic Keppiego, lśniących olejnymi farbami. Ojciec Nanettiego roznosił te rzeczy, targując się w drzwiach jak ja. Religia popłaca. Muszę się z nim zobaczyć w sprawie tego ogłoszenia Klaucza. Najpierw zjeść coś chciałbym. A jeszcze nie. O 4:00 powiedziała. Czas ciągle upływa. Wskazówki obracają się. Naprzód, gdzie zjeść? W Clarence, w Delfinie, naprzód. Dla Raula, zjeść. No jeżeli wyciągnę 5 gwinei z tych ogłoszeń. Fioletowa jedwabna halka, jeszcze nie. Słodycze grzechu. Mniej zarumieniona, coraz mniej przybladła złociście. Do ich baru wszedł pan Dedalus. Skrawki, odrywając skrawki z rogowaciałego paznokcia na kciuku. Skrawki, wszedł. O, witamy po powrocie, panno Dus. Ujął jej dłoń. Jak się udał urlop? Tip-top. Miał nadzieję, że miała piękną pogodę w Rostwol. Wspaniałą, powiedziała. Niech pan spojrzy, jakie widowisko z siebie zrobiłam, leżąc całymi dniami na plaży. Brązowa białość. Było to bardzo niegrzecznie z pani strony, powiedział pan Dedalus, ściskając tkliwie jej dłoń. Kuszenie biednych, prostodusznych mężczyzn. Satynowa panna Dus do usunęła rania. Ach, proszę dać spokój, powiedziała. Nie taki pan znowu prostoduszny. Był prostoduszny. No ale cóż, jestem, powiedział po namyśle, wyglądałem tak prostodusznie w kołysce, że dano mi na chrzcie Szymek Prostaczek. Musiało być z pana dobre ziółko, odpowiedziała panna Dus. A co doktor zapisał na dziś? Cóż, powiedział po namyśle, cokolwiek pani rozkaże, myślę, że poproszę panią o trochę świeżej wody i pół szklaneczki whisky. Brzęk. Z najwyższą ochotą, zgodziła się panna Dus. Z wdziękiem i ochotą odwróciła się w stronę zwierciadła pozłoconego Cantrellem i Cochrane'em. Z wdziękiem odlała miarkę złotej whisky z kryształowej baryłeczki. Spod poły surduta pan Dedalus wyciągnął kapciuch i fajkę. Ochoczo podała. Przez nos wydał dwugłos oschły pisku blusk. Najowisza, powiedział rozmarzony. Zawsze chciałem zobaczyć góry posępne. Powietrze musi tam być ogromnie ożywcze. Lecz gdy kto długo marzy, w końcu mu się przydarzy, jak powiadają. Tak, tak. Tak. Wepchnął palcami pasemka włosów, jej włosów panieńskich i jej syrenich do cybucha. Skrawki, pasemka, rozmarzony, niemy. Nikt nie rzekł nic. Tak. Panna Dus wesoło przetarła szklankę, nucąc o i Dolores, królowo wschodnich mórz. Czy pan Lidwell zachodził tu dziś? Wszedł Lenehan. Rozejrzał się Lenehan. Pan Bloom dotarł do mostu Essex. Tak, pan Bloom przeszedł po moście Taksex. Do Marty muszę napisać. Kupić papier u Dalego. Uprzejma panienka Bloom. Stary Bloom. Bloom biedny w prosu. Był w czasie lunchu, powiedziała panna Dus. Lenehan podszedł. Czy szukał mnie pan Boylan? Zapytał. Odpowiedziała. Panno Kennedy, czy pan Boylan był, kiedy byłam na górze? Zapytała. Panny głos Kennedy odpowiedział, unosząc drugą filiżankę herbaty ze spojrzeniem utkwionym w stronicy. Nie, nie było go. Panny spojrzenie Kennedy, słyszane, niewidziane, czytało dalej. Wokół klosza okrywającego kanapki Lenehan okrągło zaokrąglił swe okrągłe ciało. A kto to, kto tam jest w kąciku? Choć Kennedy nie nagrodziła go ani jednym spojrzeniem, zaczepiał dalej, żeby uważała na kropki, żeby czytała tylko te czarne, okrągłe o i krzywe esy. Brzęk, brzdęk, powozu brzęk. Dziewczęco złota czytała i nie spojrzała. Nie zwracaj uwagi, nie zwracała uwagi, gdy wygłaszał do niej z pamięci bezbarwnym głosem swą monotonną bajeczkę. Pewien lis pchotchał pewnego prociana. Powiedział lis do prociana, czy chcesz wschadzić swój ciup do mojego kradła i wyciągnąć kość? Tokował nadaremnie. Panna Dus zwróciła się ku swojej herbacie na stronie, złożył dłonie na stronie. Ach, biada mi, biada. Pozdrowił pana Dedalusa i uzyskał skinienie. Pozdrowienia od sławetnego syna dla sławetnego ojca. Kto to może być? Zapytał pan Dedalus. Lenehan rozpostarł jowialne ramiona. Kto? Kto to może być? Zapytał. Jakże pan może pytać? Stefan Łodociany Bart. Sucho. Pan Dedalus, sławetny ojciec, odłożył głucho swą suchą, pełną fajkę. Rozumiem, powiedział. Nie poznałem go w pierwszej chwili. Słyszę, że przebywa w niezwykle doborowym towarzystwie. Czy widział go pan ostatnio?
Widział.
Nie dalej jak dziś wychyliłem z nim czarę nektaru, powiedział Lenehan. U Muneya en vie i u Muneya sur mer. Otrzymał forsę za trudy swej muzy. Uśmiechnął się ku brąz wargom skąpanym w herbacie, ku nadsłuchującym wargom i oczom. Elit Erynu zawisła na jego wargach. Nadęty mędrzec Hugh McHugh, najdoskonalszy pisarz i wydawca Dublina i ten młodociany minstrel z zapadłego, zamokłego zachodu, znany pod eufonicznym imieniem O'Madena Burke. Po pauzie pan Dedalus uniósł swój grog i musiało to być wysoce ucieszne, powiedział. Rozumiem. On rozumiem, wypił. Odległe, posępne górskie oczy. Postawił szklankę. Spojrzał w stronę sali bankietowej. Widzę, że przesunęliście fortepian. Stroiciel przyszedł dzisiaj, odpowiedziała panna Dus, żeby go nastroić na koncert symfoniczny i nigdy nie słyszałam tak wyśmienitego pianisty. Czy rzeczywiście? No czy nieprawda, panno Kennedy? Grał naprawdę klasycznie, wie pan? I ślepy biedaczek. Jestem pewna, że nie miał nawet dwudziestki. Czy rzeczywiście? Powiedział pan Dedalus. Wypił i odszedł. Tak smutno było patrzeć na jego twarz, użaliła się panna Dus. Niech Bóg przeklnie tego skurwysyna. Dąk zawtórował jej litości dzwonek gościa. Do drzwi sali restauracyjnej podszedł łysy Pat, podszedł zatroskany Pat, podszedł Pat kelner w ormondzie. Jasne dla gościa, jasne, podała nieochoczo. Cierpliwie czekał Lenehan na Boylana, niecierpliwie na brzęk-brzdęk powozu bujnego chłopca. Uniósłszy wieko, on, kto spojrzał w głąb trumny, trumny? Na skośne, potrójne fortepian, struny. Nacisnął, ten sam, który uścisnął tkliwie jej dłoń, miękko na pedał i trzy klawisze, aby ujrzeć opadającą grubą pilśń, aby usłyszeć przytłumiony upadek młoteczków. Dwie kartki kremowego, welinowego papieru, jedna zapasowa, dwie koperty, gdy byłem u Winsom Henley'ego, mądry Blumu, Daliego, Henryk Kwiatek kupił. Czy nie jesteś szczęśliwy w twoim domu? Kwiatek, aby mnie pocieszyć, aż pilka przebija, miłuj. Oznacza coś, mowa kwiat. Czy to była stokrotka? To niewinność. Przyzwoitą dziewczynę spotkać po mszy. Mękuję bardzo. Mądry Blum dostrzegł na drzwiach plakat rozkołysaną syrenę palącą pośród ładnych fal. Palcie syreny, najbardziej orzeźwiający dym. Rozpuszczone włosy, nieszczęśliwa w miłości. Dla jakiegoś mężczyzny, dla Raula. Spojrzał i zobaczył z dala na moście Essex jasny kapelusz jadący dwukołowym powozikiem. Jest. Trzeci raz, zbieg okoliczności. Pobrzękując na sprężystych gumach, zjechał z brzękiem z mostu na nadbrzeże Ormond. Za nim zaryzykować prędko, o czwartej blisko już wyjść. Dwa pensy, proszę pana, odważyła się powiedzieć ekspedientka. A, zapomniałam, przepraszam. I cztery. O czwartej ona. Ujmująco uśmiechnęła się do Bluniego kogo. Blu uśmiech, prędko wyjść. Wydaje się, że jesteś jedynym ziarnkiem w korcu maku? Z wszystkimi to robi, dla mężczyzn. Pośród sennej ciszy złota pochyliła się nad swą stronicą. Z sali bankietowej nadbiegł głos i skonał wolno. Był to kamerton. Stroiciel miał go, zapomniał go. Teraz on tknął go, znowu głos. Teraz postawił go, żeby mógł drgać. Słyszysz? Drgały czysto, czyściej, cicho, coraz ciszej brzęczące widełki. Wolno kona głos. Pat za butelkę gościa dał, gdyż kropelkę chce mieć ktoś, pewien gość, więc zabiera i płacąc nad tacą łysy, zatroskany, cichym głosem szepcze do panny Dus. Jasne gwiazdy gasną. Bezgłośna pieśń rozśpiewała się w głębi, śpiewając wstaje świt. Odpowiedź promienna, gdyż kantowa 12 ptasich nut świergotliwych pod wrażliwymi dłońmi. Promienne klawisze rozmigotane, połączone, współbrzmiące nawoływały głos, aby zaśpiewał pieśń o rosistym poranku, o młodości, o rozstaniu kochanków, o życia, o miłości poranku. Ulysses, taśma 13, koniec ścieżki pierwszej.